Naszym gościem jest Michał Olszyński, adwokat, a to będzie specjalny podcast prawny Radia Hot Nysa i portalu Nysa Hot. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I będziemy oczywiście mówić o temacie powodzi, ale temacie powodzi w kwestiach finansowych, w kwestiach odszkodowań, bo kiedy już, mówiąc tak kolokwialnie, kurz opadnie, kiedy już uda się jakoś ogarnąć, posprzątać to wszystko, to pewnie te kwestie formalne, one wtedy wejdą na ten pierwszy plan. No i teraz rodzi się pierwsze pytanie. Jeżeli chodzi o osoby prywatne, jeżeli chodzi o firmy, to do kogo można zwracać się o odszkodowanie w pierwszej kolejności?
W pierwszej kolejności, tutaj powiedziałbym też, później sobie o tym powiemy, o tych odpowiedzialności ubezpieczycieli, ale przepisy są w taki sposób sformułowane, że wydaje się, że najpierw powinniśmy korzystać tutaj z tych środków publiczno-prawnych, które tutaj już zostały przewidziane, czyli powiedzmy te pierwsze środki 2000 zł takiego zasiłku, no takiej zapomogi, można powiedzieć, pierwszej tutaj w związku z powodzią, nawet do 10 000 dla całego gospodarstwa domowego, jeżeli chodzi o tą taką pomoc doraźną, a w dalszej kolejności to, co już zostało zapowiedziane i co w zasadzie już też jest przegłosowane, to jest kwestia...
Mówimy o tej specustawie, tak?
Tak, tak.
Rządowej.
Tak. To jest kwestia 100 000 zł na remont mieszkania, ewentualnie pomieszczeń gospodarczych, lub kwestia do 200 000 zł na odbudowę budynku, czyli budynku, który został przez powódź zniszczony. Dlaczego tutaj w pierwszej kolejności po te środki powinniśmy próbować sięgać? Ponieważ ta ustawa, która przewiduje tą pomoc do 100 000 zł i do 200 000 zł, mówi o tym, że te środki można uzyskać, jeżeli nie zostały pokryte z odszkodowania. Mhm. Czyli jeżeli najpierw zwrócimy się do ubezpieczyciela i otrzymamy już te pieniądze, to też nie jest takie proste, powiedzmy, w tym takim gorącym teraz okresie, to może być tak, że tych środków publicznych po prostu nie otrzymamy, albo otrzymamy je w dużo tutaj niższej wysokości. Dlatego w pierwszej kolejności powinniśmy tutaj korzystać z tych środków publicznych. No tutaj ta ustawa też, która została, ta tak zwana specustawa powodziowa, która została właśnie przegłosowana, w najbliższych dniach prawdopodobnie wejdzie w życie, też tutaj szereg innych rozwiązań przewiduje, takie, powiedzmy, najbardziej to popularne, na które też ofiary tego kataklizmu czekają, no to jest tutaj pomoc w spłacie rat kredytów hipotecznych i tutaj rzeczywiście ta ustawa przewiduje, że do 12, czy przez okres 12 miesięcy te raty po prostu będą przez państwo pokrywane, także no wydaje się, że to też taka dosyć duża pomoc. Mhm. No i tutaj też przewidziano szereg takich rozwiązań, chociażby związanych z przepisami dla gmin. Gminy będą mogły umowy takie terminowe zawierać też na najem lokali gminnych, co dotychczas w tych zwykłych przepisach jest zabronione. Trzeba te umowy na czas nieokreślony zawierać. Mhm. Jak również tutaj ma być duże wsparcie dla gmin w odbudowie, w, można powiedzieć, takiej restytucji tego zasobu mieszkaniowego gminnego, który też w wyniku powodzi
ucierpiał.
W wielu gminach ucierpiał. Też tutaj ta ustawa wprowadza takie specjalne rozwiązania dla rodziców i uczniów, zasiłek losowy w wysokości 1000 zł na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci, które realizują obowiązek przedszkolny lub uczniów i poniosły szkody w wyniku powodzi, jak również dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców, którzy nie mogą pracować ze względu na zamknięcie właśnie przedszkoli, żłobków lub nieobecność na przykład niani, która się opiekuje dzieckiem. Także tutaj ta ustawa już szereg tych rozwiązań wprowadza.
Zróbmy tak, że po kolei będziemy omawiać. Dobra, dobra? Każdy krok zalało mnie, tak? Mam zalane mieszkanie, zalany dom. Jakie kroki teraz powinienem podjąć?
W pierwszej kolejności wydaje się, że no taką najszybszą ścieżką tutaj, żeby coś już na ten pierwszy oddech uzyskać, no to byłby tutaj wniosek do ośrodków pomocy społecznej, czyli po te 2000 ewentualnie plus 8000, czyli razem 10 000 dla gospodarstwa domowego na takiego zasiłku tego powodziowego. W dalszej kolejności należałoby tutaj z tej specustawy skorzystać w zakresie tych środków na odbudowę lub remont tych budynków powodziowych. No i w międzyczasie już też trzeba by było się tutaj zastanowić, przeanalizować te polisy ubezpieczeniowe, które mamy, czy to z firmy, czy też z gospodarstwa domowego, z tutaj naszej nieruchomości. No i zwrócić się też do ubezpieczyciela o wypłatę tej, przynajmniej na razie, tej kwoty takiej bezspornej ubezpieczeniowej, ponieważ tutaj przepisy kodeksu cywilnego, artykuł 817, przewiduje, że w zasadzie ubezpieczyciel w ciągu 30 dni powinien już jakieś środki nam tutaj przekazać. Tak z mojej praktyki dotychczas, przez ten okres września, kiedy już ubezpieczyciele rzeczywiście tutaj, no wydaje się, że działają tak rzeczywiście żwawo, to te kilkadziesiąt tysięcy w przypadku powiedzmy takiego poważnego zalania, jeżeli mówimy tutaj o tych małych miejscowościach na między Nysą a Głuchołazami, to tam od tych 30 do 50 tysięcy to w zasadzie tak już szybko w oparciu o nasz wniosek, ewentualnie przesłaną jakąś dokumentację fotograficzną, to ubezpieczyciele wypłacają, więc wiadomo, że to nie pokrywa najczęściej strat, jeżeli w domu było, nie wiem, 1,5-2 metry wody. Natomiast no, już jakiś oddech nam to pozwoli złapać, te kilkadziesiąt tysięcy, chociaż na ten miesiąc czy dwa, żeby kupić jakiś sprzęt, prawda, tutaj, nie wiem, do osuszania, do zabezpieczenia tej nieruchomości, niestety przed nadchodzącą jesienią i zimą.
Okej, mówił pan o tej dokumentacji fotograficznej. Co powinniśmy mieć, zwracając się do ubezpieczyciela? Zdjęcia, filmy?
Tak, no na pewno dokumentacja fotograficzna jak najbardziej dokładna i to też... Najlepiej, no teraz już jakby no, ta woda opadła, więc kto tego nie zrobił, no to tutaj może mieć powiedzmy z tym problem, ale no nawet jeżeli teraz zaczniemy to dokumentować, to na pewno to w przyszłości nam tutaj pomoże. Mhm. Czyli zarówno jeżeli ktoś dysponuje zdjęciami, filmami w trakcie zdarzenia, czyli w trakcie tutaj zalewania, zalania nieruchomości, po, w trakcie sprzątania, w trakcie też jakichś prowadzenia prac już naprawczych na terenie nieruchomości. Warto też, jeżeli mamy do tego miejsce, jeżeli te urządzenia nasze w domu, AGD, meble, sprzęty, narzędzia też często, prawda, z garaży czy z tych pomieszczeń gospodarczych, jeżeli to wszystko mamy, to woda tego nie porwała gdzieś w inne części miejscowości, to warto to wszystko zgromadzić w jednym miejscu, ponieważ również likwidator, który prędzej czy później do nas przyjedzie, być może będzie chciał po prostu to oglądnąć i też zweryfikować te nasze twierdzenia związane z wysokością poniesionej szkody. Takie wstępne prace naprawcze, w szczególności zmierzające do zabezpieczenia nieruchomości, jak najbardziej można prowadzić, natomiast jeżeli mówimy już o rozpoczęciu jakiegoś takiego remontu, to warto tutaj już konsultować to z ubezpieczycielem i powiedzmy te poszczególne etapy, żeby ubezpieczyciel już miał co do tego wgląd, co my robimy i na jakim etapie jesteśmy, tak? Czyli jeżeli ubezpieczyciel nam powie, żebyśmy się wstrzymali jeszcze, bo no chce pewne kwestie tutaj przejrzeć, przeanalizować, to warto jednak z tym
posłuchać.
Poczekać. Tak.
Mhm. A firmy, bo pytam o osoby prywatne, a jak mają zachować się właściciele firm, którzy stracili firmę w wyniku właśnie zalania?
No tutaj niejednokrotnie sytuacja jest cięższa, już nawet też w obrocie tutaj prawnym, gdzieś jakby w tej sferze publicznej już są pierwsze negatywne decyzje ubezpieczycieli, na przykład co do mienia, które w firmie się znajdowało, na przykład taki tutaj niedawno był przypadek u nas w Nysie, że firma sprowadzała jakiś sprzęt dla klientów, miała go później, prawda, montować, nie wiem, czy to w pojazdach tych klientów, albo na terenie jakiejś nieruchomości, mhm. Więc ten towar, który u nich był w firmie, nie należał do nich, bo klienci za niego zapłacili, zmyła ten towar, czy zniszczyła woda i tutaj te firmy próbowały ze swojej polisy jakby pokryć stratę tym klientom i niestety ubezpieczyciel odmówił, bo stwierdził, że w zakresie tej odpowiedzialności danego przedsiębiorcy, no nie odpowiada, bo też ta firma nie odpowiada, bo to była, prawda, siła wyższa. Natomiast jeżeli chodzi o ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenia tutaj firmowe, to ta ścieżka w zasadzie wydaje się tutaj podobna, tak?
Pytam w kontekście na przykład naszych lokalnych firm, bo tak od razu przychodzą mi na myśl na przykład dwie restauracje, prawda, w Bastionie Świętej Jadwigi, mówię o Fratelli i o Kazamatach.
No wydaje mi się tutaj, że jeżeli to ubezpieczenie nieruchomości tam było, a na pewno było, chociaż tutaj ten lokale też były najmowane, tak, więc to też jest troszkę inna tutaj sytuacja, ponieważ no, prawdopodobnie oni tutaj mogli tylko sobie ubezpieczyć ten sprzęt, który znajdował się w tych lokalach, natomiast nie tutaj samą nieruchomość. No jeżeli to był sprzęt nowy, zakupywany, no to też jeżeli mieli odpowiednie polisy ubezpieczeniowe, to tutaj te środki powinni na zasadzie tej wartości odtworzeniowej, czyli nowego sprzętu o podobnej jakości uzyskać, ale tutaj to już ciężko mi się tak ogólnie też wypowiadać, ponieważ tutaj bardzo dużo zależy też od polis ubezpieczeniowych.
Od szczegółów, prawda? Tak. Mhm. Okej, czyli generalnie jeżeli no, straciłem firmę, czy straciłem wiele towarów w wyniku zalania, to ta ścieżka będzie troszkę trudniejsza, tak?
Będzie troszkę trudniejsza, natomiast też tutaj, jeszcze wracając do tej ustawy, do specustawy powodziowej, to tutaj ustawodawca też przewidział rozwiązania dla przedsiębiorców,
tak.
Tak, i tutaj ma być taka możliwość, że otrzymają oni po 16 tysięcy złotych na każdego zgłoszonego do ubezpieczenia w ZUS lub równowartość 75% średniomiesięcznego przychodu firmy osiągniętego rok wcześniej, czyli w tym okresie powiedzmy takiej normalnej działalności. Także tutaj w szczególności te pieniądze na każdego pracownika, no to przy takiej powiedzmy przeciętnej pensji, no to może być nawet kwota rzędu 3-miesięcznego wynagrodzenia, także być może to pozwoli też utrzymać to zatrudnienie i po prostu ludzi nie zwalniać w przypadku firm, które no teraz na pewno są w okresie takim postojowym, prawda?
Takiej ciężkiej sytuacji, tak. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? Jeżeli chodzi o załatwienie tych formalności, wiemy dokumentacja fotograficzna, wiemy zdjęcia, ewentualnie jakieś filmiki, co jeszcze?
No trzeba tutaj pamiętać, że niestety osoby, które próbowały w tym ostatnim takim gorącym okresie, kiedy już było wiadomo, że być może jest to ryzyko powodziowe, wykupiły polisy na przykład przez internet albo przez jakiś automat tutaj, prawda, typu AI, no to w takiej sytuacji prawdopodobnie to ubezpieczenie ich nie zadziała, ponieważ w każdej polisie ubezpieczeniowej jest wskazane, że jest to ubezpieczenie od zdarzenia przyszłego, niepewnego, więc jeżeli tutaj już coś się działo albo miało się dziać, najczęściej jest w polisach taki okres karencji tych pierwszych 30 dni, także nawet jeżeli wydawało nam się, że tą polisę wykupiliśmy, składkę opłaciliśmy, to prawdopodobnie z tego ubezpieczenia co do tej klęski żywiołowej, tak, wrześniowej, tutaj nie skorzystamy. Ważne też, warto zastanowić się zawsze przed zawarciem takiej kategorycznej ugody z ubezpieczycielem. Mhm. Ubezpieczyciele też na pewnym etapie tej likwidacji szkody mogą proponować nam kwotę, która no, może się wydawać atrakcyjna chwilowo, ale jeżeli będzie tam klauzula zrzeczenia się dalszych roszczeń, to powinniśmy się dwa razy nad tym zastanowić. W szczególności, jeżeli nie mamy jeszcze kosztorysu na przykład z firmy remontowej, która ma nam dom wyremontować, ile całościowo ten remont, odtworzenie tutaj tej wartości nieruchomości, ile to będzie kosztować, tak, żeby się nie okazało, że rzeczywiście tej szkody z tego ubezpieczenia nie pokryjemy. No ja tak może niezbyt optymistycznie, bardziej tak realistycznie patrząc, no też z mojego doświadczenia i z tego, co do tej pory widzę, to tak klientom mówię, że jeżeli no uda się 70-80% tych szkód pokryć ze środków publicznych i z polis ubezpieczeniowych,
to będzie
wydaje
dobrze.
Mi się, że to będzie dobrze, tak. No, niestety część prawdopodobnie tych szkód, no, osoby poszkodowane w jakimś sensie, no, takie są realia, będą musiały na siebie przyjąć. No, nie zawsze też te wszystkie ruchomości, to co w tych domach zgromadziliśmy, no też jeżdżę tutaj po tych mniejszych miejscowościach, tam ludzie często, no, mając ten dom od dłuższego czasu, też mając jakiś fach w ręku, to mają naprawdę w tych budynkach gospodarczych, można powiedzieć, prawdziwe warsztaty. Dużo narzędzi, urządzeń, kosiarek, pił, prawda? Więc no, pytanie, na ile to będzie się dało udokumentować i na ile tutaj ubezpieczyciel nam pokryje jakąś taką wartość, która nam coś pozwoli kupić.
No właśnie, bo przecież jeszcze kilka lat temu mieszkania były znacznie tańsze, prawda?
Tak.
Nawet o 50% tańsze niż teraz. No i pytanie, na jaką kwotę my finalnie możemy liczyć w takim razie? Na wartość tę pierwotną, czy na wartość tę dzisiejszą, rynkową?
No tutaj już wiele zależy od nas, ponieważ odnawiając co roku taką polisę na ubezpieczenie nieruchomości, tam wskazujemy tą górną wartość nieruchomości, ale też sumę ubezpieczenia, tak? Więc jeżeli gdzieś tam to przegapiliśmy i ten agent też nam na to nie zwracał uwagi co roku, i tak ten limit tej odpowiedzialności ubezpieczyciela nie był zmieniany, no to tylko w tych granicach ubezpieczyciel będzie odpowiadał. No i też od tej kwoty będzie wyliczał, powiedzmy, ten procent jakichś tam zniszczeń, tak? Więc no, musimy zawsze spojrzeć do tej naszej polisy. No i też może już tak na przyszłość patrząc, warto co roku jednak tą polisę
przeczytać, tak, dokładnie.
Przeczytać, zwiększać też tą kwotę ubezpieczenia, żeby cały czas odpowiadała wartości rynkowej nieruchomości, która, tak jak pan tutaj słusznie zauważył, no cały czas praktycznie na poziomie 10-12% ten wzrost wartości nieruchomości jest co roku. Więc warto tą polisę zwiększać. No, wydaje mi się, że no to jeszcze jest taka kwestia, że no, część tych szkód jest likwidowanych na zasadzie tej tak zwanej wartości odtworzeniowej, czyli to dotyczy, powiedzmy, młodszych budynków, gdzie ubezpieczyciel ma obowiązek nam wypłacić takie odszkodowanie, żebyśmy mogli tą wartość odtworzyć, czyli kupić za to coś nowego, tak? Natomiast też w przypadku starszych budynków, kilkudziesięcioletnich, powiedzmy 40-50-letnich, których też jest niemało, to w takiej sytuacji wtedy brana jest pod uwagę wartość rzeczywista, czyli będzie brane pod uwagę to, w jakim stopniu budynek był zużyty. No i prawdopodobnie z tego ubezpieczenia no, nie uda nam się takiego budynku odbudować czy odtworzyć.
To jeszcze na koniec, gdzie szukać informacji o pakietach pomocowych dla powodzian?
Bardzo wiele to jest informacji na stronach rządowych, tutaj na stronach
gov.pl, tak?
Z takim rozszerzeniem. Też tutaj w zakresie tej pomocy takiej związanej z zatrudnianiem, z tą pomocą dla pracowników, dla pracodawców, którzy chcą utrzymać zatrudnienie też na stronach ZUS-u. To są informacje, no ale jeżeli chodzi o te nasze polisy, to powinniśmy tutaj bezpośrednio się kontaktować z tymi naszymi ubezpieczycielami. Wiele tutaj tych większych biur dociera tutaj do tych swoich klientów i otwiera różnego rodzaju takie na przykład mobilne te biura ubezpieczeniowe. Mhm. Tak jak wspomniałem, też tutaj wiele można załatwić przez różnego rodzaju te aplikacje ubezpieczeniowe i przez strony. Na pewno te pierwsze wnioski, gdzie wysyłamy nasz wniosek, wskazujemy, jaka nieruchomość została uszkodzona, wskazujemy numer polisy, przesyłamy tą dokumentację fotograficzną, którą już dysponujemy i już na tej podstawie, no prawdopodobnie chociaż te kilkadziesiąt tysięcy złotych na początek ubezpieczyciel nam tutaj wypłaci. Niektórzy chwalą się, że to już wypłacają w ciągu jednego dnia. Wydaje mi się, że to
chyba
jest taka trochę reklama, ale, tak. Ale na pewno w miarę szybko te środki można uzyskać. Widać też na szczęście tutaj, tak przynajmniej takie mam wrażenie, że ubezpieczyciele w tej trudnej sytuacji konkurują między sobą teraz na jakość, mhm. bo wiedzą, że to też będzie zapamiętane, jak się zachowali w tej trudnej sytuacji.
W tym kryzysie, tak?
Dla społeczeństwa.
Przy żywiole. Mhm. Okej, zupełnie już na koniec zapytam o takie nietypowe przypadki, bo przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o takim przypadku, że bodajże żołnierze, czy WOT, czy jakieś służby sprzątały tak piwnicę, tak? I tam, mówiąc krótko, pozbyto się kilkunastu czy kilkudziesięciu rowerów i teraz mieszkańcy mają o to jakieś roszczenie, tak?
Tak, no tak, takie nietypowe sytuacje też mogą mieć miejsce. No też tutaj żołnierze i ci terytorialsi pomagają przy usuwaniu tych skutków powodzi. Mhm. Może dojść do sytuacji, że nie ma tego z kim skonsultować na terenie nieruchomości i usuwają z piwnic.
No po prostu zalane przedmioty, tak?
Tak, no natomiast później się pojawiają mieszkańcy,
którym się to nie podoba.
Tak, którzy mogą uważać, że jednak ten rower czy te inne sprzęty, które tam były, mogły zostać jeszcze naprawione czy po prostu oczyszczone. No w takiej sytuacji, jeżeli żołnierze by to zrobili bez konsultacji z powiedzmy z jakimś przedstawicielem administracji, wspólnoty czy spółdzielni i doszłoby do jakiegoś tam uszkodzenia, znaczy usunięcia przedmiotów, które miały jeszcze jakąś wartość, czy tam jakąś większą wartość, no to wydaje się, że tutaj mogliby odpowiadać. Jeżeli chodzi o żołnierzy, to oczywiście...
Naprawdę?
Tak, no tutaj żołnierze oczywiście bezpośrednio nie odpowiadają, to jest też taki specjalny przepis, który ich dotyczy, tutaj artykuł 500 ustawy o obronie ojczyzny, który mówi, że w takiej sytuacji za żołnierza odpowiada oczywiście Skarb Państwa i wtedy trzeba kierować ewentualnie roszczenia do tej jednostki, powiedzmy, która jest przypisana do danego żołnierza, więc też trzeba się zorientować wtedy, kto to był, kto u nas był. I gdzie służy, tak? Żeby ewentualnie jakieś tutaj roszczenia formułować. No, jeżeli chodzi o zalane piwnice, to czasami być może mieszkańcy trochę przeceniają wartość tych przedmiotów po zalaniu piwnicy po sufit, prawda?
No, ale... Powiedzmy sobie też, że w trakcie takich klęsk żywiołowych no, roszczeniowcy także się pojawiają.
No na pewno tutaj zawsze jest taka tak zwana ciemna liczba tych zdarzeń ubezpieczeniowych, gdzie ktoś
próbuje coś uzyskać,
co mu się nie należy. No ale wydaje się, że jeżeli ta pomoc ma być powszechna i ma dotrzeć do tych osób, które tego rzeczywiście potrzebują i dotrzeć szybko, no to niestety musimy pewne tutaj niedoskonałości systemu zawsze przełknąć. Mhm.
Michał Olszyński, adwokat, był gościem naszego specjalnego prawnego podcastu Radia Chod Nysa i portalu Nysa Chod. Dzisiejszy odcinek w całości poświęciliśmy kwestiom związanymi z powodzią, no i także odszkodowaniami właśnie po powodzi dla osób prywatnych i także dla firm. Raz jeszcze dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.